Kontynuujemy naszą wyprawę przez drugą księgę Samuela, księgę spisaną około 3000 lat temu, księgę, która nadal jest aktualna, księgę, która, jak widzimy, chociaż ma tyle lat, to słowo, kiedy czytamy je w modlitwie, kiedy szukamy w nim Boga, okazuje się być aktualne, okazuje się przemawiać do nas dzisiaj, żyjących w XXI wieku. Tak jak Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. To jest Jego słowo, słowo życia, słowo prawdy, słowo, które, jeśli będziemy Go przestrzegać, da nam życie obfite. I niechaj dzisiaj Boży Duch przemawia do nas, niechaj dzisiaj otworzy nasze serca i pomoże nam wejrzeć w ten doskonały zakon naszego Boga. 10 rozdział i przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tego 10 rozdziału. Druga księga Samuela. Stało się potem, że umarł król Amonitów i został po nim królem jego syn Hanun. Wtedy Dawid rzekł: okażę przychylność Hanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec mnie okazał przychylność. I wyprawił Dawid posłów i kazał wyrazić mu przez swoje sługi współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli posłowie Dawida do ziemi Amonitów. Lecz książęta amonicy rzekli do Hanuna, swojego pana: czy myślisz, że Dawid zamierza uczcić twojego ojca przez to, że przysłał do ciebie tych, którzy wyrazili ci współczucie? Czy Dawid nie przysłał swoich sług do ciebie raczej po to, aby przeszpiegować i prześledzić miasto, a potem je zburzyć? Toteż Hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy, aż do pośladków. I tak ich puścił. W ostatnich trzech rozdziałach widzieliśmy Bożego pomazańca, króla Dawida, który chciał uczynić coś dobrego. Najpierw chciał uczynić coś dobrego dla swojego Boga i myślał o wzniesieniu dla niego świątyni. Następnie chciał zrobić coś dobrego dla potomków Saula i szukał tych potomków. I znalazł kulawego na obie nogi Mefiboszeta i wyświadczył mu łaskę, chesed, miłość, dobroć. Przyjął go do swojego stołu, zaopatrzył jego rodzinę w to wszystko, czego potrzebowali. W tym rozdziale widzimy Dawida, który chce uczynić coś dobrego dla nowego króla Amonitów, dla Hanuna, którego ojca znał i którego ojciec swego czasu jemu wyświadczył łaskę, wyświadczył przysługę, wyświadczył chesed, jest tutaj to samo słowo użyte. Dawid teraz chce wyświadczyć łaskę, chesed, jego synowi, Hanunowi, ze względu na jego ojca, tak jak kiedyś ten ojciec wyświadczył jemu przysługę. Tak naprawdę nie wiemy, co to była za przysługa. Gdyby nie było tego zapisku w drugim wierszu, nigdy byśmy nie wiedzieli nawet, że jakiś pogański król wyświadczył przysługę Bożemu pomazańcowi. Być może nikt inny w Izraelu nie wiedział o tym, iż Dawid był w jakiejś mierze dłużnikiem Nachasza. Być może miało to miejsce, kiedy uciekał przed Saulem, ścigany przez niego, i być może w jego ziemi znalazł schronienie, i być może wtedy w jakiś sposób Nachasz okazał mu łaskę, był pomocą dla Dawida. I gdyby nie ten drugi króciutki wiersz, być może nikt o tym by się nigdy nie dowiedział. I tak naprawdę nawet czytając ten wiersz, nie wiemy, co to było. I wiecie, bracia i siostry, jest cała masa takich rzeczy na tej ziemi. jest cała masa zapomnianych dobrych uczynków, jakichś wyrazów łaski ludzi wobec innych ludzi, które nie zostały zapisane w żadnych kronikach, które umarły wraz z pamięcią tych, którzy ich doświadczyli, a niejednokrotnie dużo, dużo wcześniej. Kiedy ktoś komuś zrobił coś dobrego i nikt nawet o tym nie pamiętał, nikt tego nie wspomniał, nikt za to nie podziękował. Zauważcie, iż Dawid dopiero teraz, kiedy umiera Nachasz, postanawia podziękować. Nie zrobił tego za życia Nachasza. I być może Nachasz, widząc Dawida, który zostaje królem, który obejmuje władzę, który odnosi sukces z każdej strony, w którą się nie obróci, może czasami myślał sobie, czyżby Dawid zapomniał o tym, co dla niego zrobiłem? Że nie posyła do mnie żadnego dziękczynienia, żadnego prezentu? Czyżby zapomniał o mnie? Być może, tak jak wielu z nas, zrobiliśmy to czy tamto dlatego i nigdy nie usłyszeliśmy dziękuję, nigdy nikt za naszego życia przynajmniej nic nam nie powiedział. Może jak umrzemy, to przyjdą z kwiatkami i położą nam je na grobie, ale póki żyjemy, nie pamiętają. Jest cała masa takich rzeczy na tej ziemi, gdzie te uczynki łaski, uczynki dobroci wobec innych gdzieś umykają. I oceniając ten świat i patrząc na to, co się dzieje, często skupiamy się na tym, co złe. Bo rzeczywiście jest wiele zła w tym świecie. Jest wiele nieprawości, jest wiele korupcji, jest wiele cierpienia spowodowanego ludzką chciwością, egoizmem, zachłannością. Ale bracia i siostry, wiedzmy, że jest też wiele dobra. Wiele niedostrzeżonego, niedocenionego dobra. Oczywiście tutaj moglibyśmy dyskutować nad tym, czy jest to faktycznie dobro przez duże D, bo prawdziwie Pan Jezus powiedział, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. I tak naprawdę wszelkie dobre dzieła są dobre, kiedy są wykonane w Jezusie Chrystusie. Niemniej jednak ten czyn Nachasza nazywany jest hesed. To słowo hesed znaczy łaska, dobroć, przychylność. I Dawid doświadczył Bożego hesed, doświadczył Bożej łaski. I Dawid taką łaskę chciał okazywać innym. Tym samym słowem określone jest to, co uczynił ten pogański król dla Dawida. Wyświadczył mu dobroć. Kiedy Dawid był w jakichś tarapatach, kłopotach, ten pogański król zlitował się nad nim, pomógł mu. Wiele, wiele tego typu uczynków, postaw ludzi nie zostanie wynagrodzonych na tej ziemi. Zapomniane gdzieś odeszły w niepamięć. Ale Słowo Boże mówi nam, że nic nie jest zapomniane. Wierzycie w to, bracia, siostry? Że u Pana Boga jest taka księga, w której spisane są wszystkie czyny ludzkie. To są księgi nawet, to nie jest jedna księga, jest ich mnóstwo. Czytamy, że będzie taki dzień, kiedy te księgi zostaną otwarte i wszyscy ludzie na podstawie tego, co jest napisane w tych księgach, czy dobre, czy złe, zostaną osądzeni. Ale Biblia mówi też o innej księdze, o księdze życia, w których zapisane są imiona tych wszystkich, którzy całą swą ufność położyli w Panu Jezusie Chrystusie i ich uczynki będą stanowiły wieczną wartość, wieczny skarb, wieczne bogactwo tych wszystkich, którzy czynią je tutaj na ziemi. I bracia i siostry, jesteśmy wszyscy zachęcani, wzywani, napominani przez Boże Słowo, aby czynić dobrze, póki możemy. Wszystkim. Wszystkim. A szczególnie domownikom wiary. Szczególnie wobec braci i sióstr. Ale wzywani jesteśmy, abyśmy wiedzieli, że nasz trud nie jest daremny w Panu. Że chociaż może ci człowiek nie podziękuje, nieraz i brat, i siostra nawet ci nie podziękuje. Zrobisz coś, postarasz się, włożysz to serce i nie zauważą, zapomną. Może przy twoim pogrzebie sobie przypomną, a może i nie. Ale wiedz, że to nie jest daremne. Wiedz, że to nie będzie ci zapomniane. Choćbyś najdrobniejszą rzecz uczynił dobrą dla drugiego, będzie ci to wynagrodzone w Królestwie Bożym. Dlatego, bracia i siostry, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim. Wiedząc, że są księgi w niebie, gdzie tam nie tak jak te nasze litery na paragonach, zaraz tam wszystko wyblaknie i nic nie widać. Tam są księgi takim atramentem niebiańskim zapisane, na których nic nie wyblaknie i tam niczego nie brakuje. Tam nie są tylko te wielkie dzieła. My czasami tak myślimy, o, ja nie mogę takich wielkich rzeczy jak ten czy tamten. Czytamy te misyjne historie tych wielkich mężów Bożych i myślimy, o, mi to daleko, do pięt im nie dorastam. Może i nie dorastam, ale czy możesz dzisiaj coś zrobić dobrego, bracie, siostro? Amen, każdy z nas może wiele dobrego zrobić. Naprawdę możemy tak wiele dobrego zrobić. Możemy wiele zła zrobić i możemy wiele dobrego. Możesz uśmiechnąć się do drugiego człowieka. Możesz podać komuś rękę, nastawić ucho i wysłuchać drugiego człowieka. Jest cała masa małych rzeczy, które są ważne, które możesz zrobić. Możesz dostrzec drugiego w potrzebie i wyciągnąć swą rękę i pomóc mu. I może dla ciebie to mała rzecz, ale dla tych ludzi czasami jest to coś wielkiego. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest nasza postawa, nasze dobre działanie. Czasami słyszę świadectwa osób, które mówią, wiesz co, poszedłem do jakiegoś zboru, skończyło się nabożeństwo i patrzę, ludzie ze sobą rozmawiają. Nikt nawet do mnie nie podszedł. Nawet nie zapytał mnie, jak mam na imię, skąd jestem. I po prostu wyszedłem stamtąd i już tam nigdy nie wróciłem, bo nie widziałem tam prawdziwej miłości. Iluż takich ludzi jest, którzy gdzieś przyszli i nikt ich nie zauważył. Nikt nie poświęcił im ani momentu. Nie trzeba było wielkiej rzeczy. Nie trzeba było, wiecie, wyciągnąć portfela i dać im pieniędzy. Wystarczyło, żeby do nich podejść i podać rękę. Wystarczyło powiedzieć dobre słowo. Cieszę się, że jesteś. Jak masz na imię? Czy masz jakiś problem? Może będę się o ciebie modlił. Każdego jednego dnia, bracia i siostry, możemy wiele dobrego uczynić. Jakże często jesteśmy tak skoncentrowani na sobie samych i na naszych własnych problemach i na naszych sprawach, że jesteśmy bierni wobec tych wielu możliwości i tych wielu potrzeb wokół nas, aby zrobić dla kogoś coś dobrego. Nie będzie to zapomniane. Nawet jeśli na ziemi nikt tego nie dostrzeże. Wiedzmy, że jest Bóg na niebie, którego oczy badają całą ziemię, serca wszystkich synów ludzkich i widzą najdrobniejszy gest. To ciepłe spojrzenie, tą modlitwę, którą wypowiadasz w cichości swego serca za drugiego. Cokolwiek czynisz dobrego, Bóg to widzi i to nie będzie zapomniane. Chciałbym też zwrócić waszą uwagę, iż dla niektórych mogło się to wydawać dziwne, iż Dawid posyła posłów do tego poganina, Nachasza, że chce okazać dobroć i łaskę wobec kogoś, kto jest spoza naszej grupy, nie jest z naszego obozu, nie jest z naszego narodu. Bigoteria i klapki na oczach i wąskie patrzenie na ludzi bardzo często jest przeszkodą w czynieniu dobra ze względu na odmienny ubiór, ze względu na inne wykształcenie, ze względu na narodowość, religię, przynależność czy upodobania. Jakże często myślimy sobie, że naszej łaski i naszej dobroci są godni ci, którzy są tacy jak my, ale ci wszyscy, którzy są inni, niech się inni o nich troszczą. A co mi do nich? Ale Dawid widział w drugim człowieku drugiego człowieka. Tak jak Pan Jezus Chrystus widział człowieka w Samarytaninie. I kiedy mówił do Żydów o miłości bratniej, za przykład nie wziął innego Żyda, ale wziął Samarytanina, który był w pogardzie u Żydów. I powiedział im przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pokazał, że jest też dobroć wśród Samarytan, że i tam są też ludzie, którzy potrafią się zlitować. A wielu z tych religijnych i pobożnych, mieniących się wierzącymi, przechodzą obok tragedii człowieka i nie ma w nich prawdziwego dobra. Musimy strzec się sekciarstwa i faworytyzmu zamykających ludzi w więzieniu obaw, podejrzeń i stereotypów. Jeśli ktoś się różni od nas, jakieś zagrożenie dla nas, że to trzeba zaraz ulepić go tak, jak my jesteśmy ulepieni. Czyż nie jest tak, bracia, siostry? Nie, my tacy nie jesteśmy, absolutnie. My wszystkich akceptujemy, kochamy, bez względu na to, jacy są. Amen? Dałby Bóg, żeby tak było. Ale niestety, jakże często tak nie jest, powiedzmy sobie uczciwie. Jakże często ktoś nam się nie podoba, I czasami z banalnych przyczyn, czasami z poważniejszych przyczyn. Ale dobrze badajmy nasze serca, dobrze pilnujmy się, czy przypadkiem nie stajemy się bigotami, czy nie stajemy się ludźmi, którzy mają klapki na oczach i którzy próbują wszystkich uczynić takimi samymi, jak my jesteśmy. To jest niebezpieczna droga. I to nie jest Kościół. Wielu ludzi sobie wyobraża, że tak wygląda Kościół. Wielu ludziom się wydaje, że jak ludzie przychodzą do Kościoła, to muszą dokładnie wpasować się w te nasze kościelne ramki. I nic tam nie może wystawać z żadnej strony na bok. Wszystko musi się zmieścić w naszym kościelnym pudełku, które jest doskonałe. My dokładnie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Z każdej strony mamy swoje zasady, reguły, wszystko mamy poustawiane. I teraz każdego do tego pudełka wciskamy, tak? Musi dopasować. A jak nie pasuje, to fora ze dwora. Oczywiście, nie mówię o tym, że teraz włazi tam dziadostwo wszelkiej maści, krzywe takie i do niczego się nadające, im teraz się cieszymy i wszystko przyjmujemy. Oczywiście to jest druga skrajność. Ale jest też skrajność takiego właśnie myślenia, że ja wiem najlepiej, nasza grupka i teraz wszystko inne to już niebezpieczne, obce jakieś tam, już się nastawiamy. Tam nie ma dobra, nie? Bo nie są tacy jak my. Niekoniecznie. Możemy się grubo mylić. Dawid pamiętał, wyświadczono mu kiedyś przez Nachasza łaskę i pragnął się odwdzięczyć. Kim był Nachasz? Co o nim wiemy? Kim byli Amonici? Co o nich wiemy? Amonici byli potomkami Lota. Jego córki upiły Lota i weszły do jego łoża i tak zostali poczęci Amonici. Byli w jakiś sposób spokrewnieni z Izraelitami. Byli ich dalekimi kuzynami, jednak ich stosunki nie układały się najlepiej. W pierwszej księdze Samuela czytaliśmy w 11 rozdziale, jak to Nachasz najechał ze swoją armią Amonitów na jedno z miast Izraela, Jabesz Gileackie, oblężył ich i powiedział, wyłupię wam wszystkim oko, poddajcie się i tylko na tej zasadzie, że pozwolicie mi wyłupać wam prawe oko, będziecie żyć, a jak nie, to was zabiję. Pamiętacie tę historię? I wtedy Saul, czytamy, ogarnął go duch pański i poszedł walczyć z Nachaszem i pokonał go i przepędził go i rozbił jego armię. I być może Dawid, uciekając przed Saulem, znalazł protekcję u Nachasza, gdyż Dawid był postrzegany jako wróg Saula, a jako że Saul dał łupnia Nachaszowi, to być może Nachasz przygarnął go i pomógł mu i być może zamyślał, żeby go wykorzystać z czasem do swoich celów w walce z Saulem. Być może, nie wiem. Co znaczy Nachasz? Co znaczy jego imię? Znawcy hebrajskiego wiedzą, że Nachasz znaczy wąż. A więc jego imię wskazuje na jednego, tak? Nam się biblijnie wąż kojarzy z jednym, zwodzicielem, oszustem, przebiegłym wężem. I być może jego łaskawość wobec Dawida mogła wynikać z jego przebiegłości, z chęci wykorzystania tego właśnie konfliktu między Saulem a Dawidem dla własnych celów. Oczywiście, podkreślam, to tylko mój domysł, oparty na historii z Jabesz Gileackiego i na znaczeniu jego imienia, ale przyznaję, że mogę się grubo mylić. Być może Nachasz rzeczywiście użalił się nad Dawidem i okazał mu prawdziwą łaskę. Być może wcale nie był przebiegłym wężem, jak jego imię mówiło. Dawid najwyraźniej nie widział tego z tej perspektywy. Dawid widział jako coś dobrego i chciał za to podziękować. Natomiast jego syn nosi zupełnie inne imię, zacne imię. Hanun znaczy łaskawy. I ten świat wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby wszyscy noszący zacne imiona żyli zgodnie z ich znaczeniem. Gdyby każdy Bogumił był miły Bogu. Gdyby każda Bogusława wysławiała Boga. Gdyby każda Ludmiła była tak miła, jak nasza Ludmiła. I tak dalej, i tak dalej. Niestety nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każdy Hanun jest łaskawy, choć nosi tak zacne imię. Co gorsza, nie każdy chrześcijanin odzwierciedla znaczenie swojego zacnego imienia. Nie każdy, kto nosi imię chrześcijanina, jest naśladowcą Chrystusa, gdyż chrześcijanin nie pochodzi od chrztu, mam nadzieję, że to wiecie wszyscy, ale pro forma tylko powiem dla tych, którzy by mogli tak myśleć. Słowo chrześcijanin pochodzi od słowa Chrystus, a więc chrześcijanie to ci, którzy są Chrystusowi, to znaczy to słowo, którzy są jak Chrystus, którzy są podobni do Chrystusa. Ale obawiam się, iż wielu ma tylko mylącą nalepkę. Wielu ma szyld chrześcijanin, ale za tym nie kryje się żaden Chrystus. Podobnie jak Hanun, postępują haniebnie zamiast łaskawie. Kiedy posłańcy Dawida przynoszą mu słowa współczucia po stracie ojca, słowa wsparcia, zachęty, deklaracji lojalności ze względu na wdzięczność Dawida wobec zmarłego Nachasza, doradcy Hanuna insynuują inne motywy Dawida. Czytaliśmy w wierszu trzecim, że przyszli do niego książęta i mówią: czy myślisz, że Dawid zamierza uczcić twojego ojca? Czy myślisz, że rzeczywiście on ci współczuje i przyszedł, żeby tutaj ci jakieś kondolencje składać? Czy Dawid nie przysłał swoich sług do ciebie raczej po to, aby przeszpiegować i prześledzić miasto, a potem je zburzyć? Dostojnicy Hanuna mówią: nie, ty nie wiesz to wszystko, ty nie wiesz w ten prezent, który tam przynieśli, ty nie wiesz w ich słowa, ty nie słuchaj ich, to kłamstwo, to oszustwo, to tylko pozór. Tak naprawdę to oni już szykują plan, żeby nas tutaj wymordować, zburzyć nasze miasto. Nie wierz temu, nie słuchaj go. Ludzka podejrzliwość, podważanie dobrych intencji, przypisywanie innym złych zamiarów. Niestety liczne życiowe rozczarowania ludzi prowadzą ich do gorzkich wniosków i podejrzliwych ocen działania innych, bo już nie raz zostali zrobieni w balona, już nie raz zostali oszukani, już nie raz ktoś do nich przyszedł ze słodkimi słowami, a w kieszeni miał nóż. Już nie raz spotkali się z obietnicami, że będą z tego takie pieniądze, a ktoś ich wyssał, zamiast im dać zarobić pieniądze. Już nie raz się nacieli na oszustów, którzy mówią słodkie słowa, ale noszą w kieszeni miecz, którym godzą w serce. Tego typu niestety liczne, przykre doświadczenia, jakich nie brak nam wokół, sprawiają, iż zaczynamy być podejrzliwi. O, poczekaj, on tak ładnie mówi, ale czy przypadkiem za tym coś się nie kryje? Czy to nie jest tylko taka zasłona dymna, a? A tak naprawdę to zupełnie coś innego. I oczywiście amonici mogli doszukiwać się jakichś realnych podstaw do wyciągania swych podejrzliwych wniosków. Mogli obawiać się zemsty za Jabesz Gileackie, chociaż to było już ponad 40 lat wcześniej, ale niektórzy są pamiętliwi. Do końca życia, do deski grobowej, wiecie, pamiętają coś i nie dadzą tego. Potem przyjdzie moment i się zemszczą, nie? Widzieli też, jak Dawid pobija wszystkie okoliczne ludy. Oglądali tą ekspansję królestwa Dawida, które rozszerzało swe granice. I to mogło budzić ich niepokój i obawy. Jednak, jak wiemy, Dawid miał zupełnie czyste, niewinne intencje, które niestety nie zostały rozpoznane. Świat pełen jest tego typu sytuacji. Dawid już wcześniej tego doświadczył w swoim życiu, pamiętacie? Miał dobre intencje wobec Saula, chciał mu służyć, dał mu dowody tego, a jednak Saul nie wierzył w jego dobre intencje. Mówi: nie, ty chcesz mojego tronu, ty jesteś niebezpiecznym sługą, który tylko czeka, żeby do mojego tronu się dobrać. i go ścigał, i go gnębił, i go próbował zabić przez całe lata, mimo iż Dawid nie miał takich intencji, nie miał takich pragnień, nie dał nawet żadnych powodów ku temu, żeby Saul tak myślał. Ale Saul w swej paranoi tak postrzegał Dawida. I niestety musimy się też strzec tego, bracia, siostry, abyśmy, mając tak wiele bolesnych doświadczeń, strzeżmy naszych serc, żeby teraz nie podchodzić do każdego drugiego człowieka zakładając i podejrzewając i domyślając się jakichś brudnych intencji i złych zamysłów. Pilnujmy się, strzeżmy się. Jest to jeden z owoców zamieszania, jakie przyniósł na świat grzech. Niestety, skażeni grzechem, nie mamy i nie możemy mieć pełnej ufności do drugiego człowieka. Wręcz Słowo Boże ostrzega nas, abyśmy nie pokładali ufności w drugim człowieku. To nie oznacza, że nie mamy ufać w takim codziennym ludzkim sensie drugim, innym ludziom. Rozumiemy, że to jest powiedziane w kontekście naszego zaufania do Boga, któremu możemy bezgranicznie ufać, którego nie musimy się obawiać, że jak Bóg mówi, że coś zamierza dobrego, to my myślimy, nie, nie, chyba jednak Bóg nie ma tego na myśli, chyba tam gdzieś już z tyłu trzyma schowaną tą rózgę i tylko chce nas zwabić i jak nas, mam nadzieję, że tak nie postrzegamy Pana Boga, chociaż niektórzy taki mają wyobrażenie Boga. Nie wierzą w te Jego dobre obietnice, nie wierzą w tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, którego darował, aby ludzi zbawić, aby ich oczyścić z ich grzechów, aby im dać życie za darmo, bez chodzenia na kolanach do jakichś sanktuariów, ale za darmo, z łaski, z wiary. Wielu ludzi nie chce tego przyjąć, mówią, nie, 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 to tak nie może być, to chyba aż tak łaskawy to Pan Bóg nie jest. Ja muszę dużo modlitw odmówić, ja muszę dużo uczynków dobrych spełnić, ja muszę to, ja muszę tamto, ja muszę jeszcze to, ja muszę jeszcze to i może wtedy Pan Bóg łaskawie się nade mną zlituje, jak stanę przed Nim. Wielu ludzi tak postrzega Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że Go nie znają. Dlatego, że nie czytają Jego słowa, w którym wyraźnie widzimy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest miłosierny i że nie możemy zapracować sobie na nasze zbawienie. Nie możemy dostać zbawienia, dlatego że mamy nalepkę. Zielonoświątkowiec, baptysta, katolik, prawosławny, czyli jakkolwiek inną. Ta nalepka jest niczym przed Bogiem. Możesz mieć sobie wszystkie nalepki i tak nie wejdziesz do nieba z nalepkami. Jeśli masz Chrystusa w sercu, to masz życie. Jeśli Jezus Chrystus jest twoim Panem, jest też twoim Zbawicielem. Jest twoim życiem, jest twoją nadzieją, jest pewnością, że wejdziesz do Królestwa Bożego. Kto zaś nie ma Syna, czytamy, nie ma życia. Uwierz temu, co Bóg mówi. Uchwyć się Chrystusa. Zaufaj tylko Jemu, na Nim polegaj, poznawaj Go, czytaj Jego Słowo, póki jeszcze masz dobry wzrok, bo niedługo będziesz potrzebował coraz grubszych i grubszych okularów i coraz ciężej będzie czytać. A póki masz dobre oczy, czytaj ile możesz, czytaj Jego Słowo, poznawaj Go, poznawaj Jego miłość, poznawaj jaki jest i wierz Jemu. On nie jest człowiekiem, który by kłamał, On nie jest człowiekiem, który by ci jedno obiecywał, a co innego przygotował. Nie, Jemu możesz ufać bezgranicznie. A innym ludziom? Z natury winniśmy ufać. Oczywiście musimy zachować środki ostrożności. Ale strzeżmy się, szczególnie wśród braci i sióstr. Ja wiem, że i bracia i siostry nas nieraz zawiedli. Ja wiem, że i od braci i sióstr czasami co innego usłyszeliśmy i co innego zobaczyliśmy. Ale niechaj to nie uczyni naszych serc podejrzliwymi wobec wszystkich. Niechaj to nie zatwardzi naszych serc tak, aby w każdym słowie doszukiwać się jakiegoś drugiego dna. Nie bądźmy jak ci doradcy tego króla, którzy przyszli i szeptali mu te kłamstwa o Dawidzie. Hanun, zamiast upewnić się co do podejrzewanych złych zamiarów Dawida, zamiast ewentualnie przygotować się, jeśli faktycznie Dawid miałby taki zamysł, i poczekać na rzeczywiste działania Dawida, Hanun, opierając się wyłącznie na własnych wyobrażeniach i tych podszeptach, podejmuje nieprzemyślane, radykalne i bardzo głupie kroki, zgubne dla niego samego w ich konsekwencjach. Wiersz 4. Hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy, aż do pośladków. i tak ich puścił. Takie potraktowanie ambasadorów sąsiedniego mocarstwa było jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny. Według historyków w tamtym okresie ludzie wolni nosili brody, a jedynie niewolnicy golili swe brody do czysta. Natomiast ogolenie brod do połowy, to nie myślcie, że to oznaczało, że oni tak ciach upcięli im, wiecie, w połowie brodę. Oni prawdopodobnie ogolili im z lewej albo z prawej strony. Wyobrażacie sobie, co z nich zrobili? Z pewnością nie było to najnowszym krzykiem mody tamtych czasów. Może dzisiaj jest. Może dzisiaj niektórzy właśnie robią z sobą takie rzeczy. Nawbijają se kolców do głowy, gdzie tylko popadnie, poobgolają się w dziwaczny sposób i potatuują się z każdej możliwej strony i porobią z sobą różne takie rzeczy i to wiecie, wow, to jest super, to jest cool. To jest naprawdę wow, ale fajne, nie? Ale w tamtych czasach tak nie było. To dzisiaj w takim świecie żyjemy, kiedy takie rzeczy są na topie i są modne i ludzie się tym zachwycają. I nawet w kościele niektórzy idą tą modłą, ale w tamtym czasie to była obraza, to była hańba. Również spódniczki mini jeszcze nie zostały wynalezione, a jeśli tak było, to z pewnością nie nosili ich izraelscy dostojnicy. Więc to obcięcie im szat aż do pośladków z połową brody, pośmiewisko, drwina, żałosny obraz. Będąc ambasadorami Dawida, nie byli tylko oni sami ośmieszeni, ale Dawid był ośmieszony, gdyż oni byli jego reprezentantami. Chciałbym na koniec zebrać tutaj pewne myśli. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób została przyjęta chęć Dawida, by uczynić coś dobrego w tych ostatnich trzech rozdziałach. Kiedy Dawid chciał uczynić coś dobrego dla Boga, jak to zostało przyjęte? Pamiętacie? Bóg powiedział, ty chcesz dla mnie coś dobrego zrobić, ja dla ciebie zrobię coś daleko lepszego, coś daleko większego. Kiedy chcesz zrobić coś dobrego dla Boga, wiedz, że Bóg nie będzie twoim dłużnikiem, ale Bóg da ci w dwójnasób, w trójnasób, da ci daleko więcej, niż ty jesteś w stanie jemu dać. Nigdy nie pobijesz Boga w jego hojności. Jeśli jesteś hojny dla Boga, Bóg jest daleko hojniejszy dla ciebie. Kiedy Dawid chciał zrobić coś dobrego dla Boga, Bóg powiedział, poczekaj, poczekaj. Ja zamierzam coś dla ciebie dobrego zrobić. I wiemy, że to zrobił. Bóg był wierny w tym, co obiecał Dawidowi. I dał mu tą wielką dynastię. I dał mu z jego rodu Mesjasza, Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego. Zapowiedział mu królestwo wieczne, które przez jego potomka zostanie ustanowione, które będzie trwało na wieki. A jak w następnym rozdziale Mefiboszet zareagował, kiedy Dawid zwrócił się do Mefiboszeta z tą propozycją, by obdarzyć go dobrem? Widzieliśmy Mefiboszeta, który nie mógł pojąć, że takie dobro miało go spotkać. Widzieliśmy Mefiboszeta, który z pokorą i z wdzięcznością przyjął to, co Dawid mu dał. A więc, kiedy chcesz czynić dla drugiego człowieka dobrze, czasami spotkasz się z taką postawą jak Mefiboszeta, że ktoś to zobaczy, że ktoś to dostrzeże, że ktoś ci podziękuje, że ktoś będzie szczęśliwy, że o nim pomyślałeś, że zatroszczyłeś się o niego, że pomogłeś mu. Tak jak Mefiboszet był dozgonnie wdzięczny Dawidowi za to, co mu uczynił. Ale może być tak, jak czytamy w dzisiejszym naszym fragmencie Bożego Słowa, że masz dobre chęci, chcesz uczynić drugiemu coś dobrego, a on odbierze to nie tak, jak się spodziewasz. Nie tylko ci nie podziękuje, ale jeszcze z ciebie zadrwi, ale jeszcze cię wykorzysta, ale jak będzie mógł, to ci wyrządzi szkodę. Mimo twoich dobrych chęci, mimo tego, że twoje serce chce mu dać coś dobrego, czy powinniśmy się temu dziwić? Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, czy przyszedł z czymś złym do kogokolwiek? Nie. Przyniósł ludziom samo dobro. Przyszedł, aby czynić dobrze wszystkim. Gdziekolwiek się nie obrócił, niósł dobro. Niósł chesed, niósł łaskę Bożą. Niósł słowa życia, niósł uzdrowienie chorym. Niósł pokarm głodnym. Niósł pocieszenie płaczącym. Gdziekolwiek Pan Jezus nie ruszył się, czynił dobrze. I byli tacy, którzy jak Mefiboszet zareagowali z wdzięcznością, z radością, uradowani, przychodzili, dziękowali mu, chodzili za nim, podziwiali go, opowiadali o nim. Byli tacy, ale jakże wielu nie przyjęło go. Jakże wielu stało z boku i patrzyło na niego i mówiło, to zwodziciel, to Belzebub. Tak go nazwali. Syna Bożego nazwali Belzebubem. Mówili, mocą demonów wygania demony. Oskarżali Syna Bożego. Do tego są zdolne ludzkie, zawzięte serca w swej, niestety, w tamtych czasach, religijności. To ci religijni przywódcy najbardziej nastawali na Jezusa. To ci, którzy mienili się sługami Boga, opluwali Syna Bożego i obrzucali Go obelgami i myśleli, że Panu Bogu jakąś dobroć wyświadczają. I Pan Jezus powiedział, skoro mnie nazwali Belzebubem, skoro mnie tak potraktowali, to i was tak będą traktować. A więc, bracie i siostro, nie dziw się, że czasami masz dobre intencje, chcesz coś dobrego uczynić dla drugiego, a oni ci powiedzą, może nie będę mówił, co ci powiedzą, dobrze wiecie, co mówią. Zareagują w taki sposób, że ci w pięty pójdzie. Ty do nich przychodzisz z Ewangelią, chcesz im o Chrystusie opowiedzieć, a oni cię wyzwą od sekciarzy, od wariatów. Ty chcesz jakiś dobry gest wykonać dla nich, a oni powiedzą, nie, 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 to jest coś tutaj podejrzane, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie dawaj mi tego. Nie dziw się, skoro Pana Jezusa tak wielu potraktowało, nie spodziewaj się niczego innego. Pan Jezus powiedział, nie jest uczeń ponad swojego mistrza. Jeśli mnie tak potraktowali, to i was tak będą traktować. Nastawmy się na to. Bądźmy gotowi, jak Boży Syn, czynić dobrze wszystkim. Nie zniechęcajmy się tym, że jeden czy drugi nas wyzwie, czy w jakiś zły sposób nas potraktuje. Przyjmijmy to jako honor. Poczytujmy sobie to za chlubę, gdy możemy, tak jak nasz Pan, cierpieć. Nie bierzmy sobie tego do serca. Nie oddawajmy im złem za zło, ale tak jak Pan Jezus, błogosławmy ich. Módlmy się za nimi. Bądźmy dobrzy, zwyciężajmy ich zło dobrem. Naśladujmy naszego Pana w Jego postawie, wobec tych wszystkich pomówień, wobec tych wszystkich oskarżeń, wobec tego wszystkiego, co przypisywali Mu. On nie ustawał czynić dobrze, nie schował się gdzieś w jakiejś jaskini, nie płakał, a jak mnie nie przyjęli, myślałem, że wszyscy się ucieszą, że przyszedłem. Nie. Pan Jezus chodził i czynił wszystkim dobrze, aż do krzyża. Pozwolił nawet grzesznym ludziom przybić się do krzyża i za nich oddał życie i za nas. A więc, bracie i siostro, patrzmy na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który nie bacząc na hańbę krzyża, wycierpiał to wszystko, który zniósł to wszystko, który zniósł tyle sprzeciwów od grzeszników, ale we wszystkim wypełnił wolę Ojca, we wszystkim uwielbił Go, wszędzie czynił dobrze. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za tą kolejną historię z tej księgi. Dziękujemy za to żywe słowo, które pozwala nam wejrzeć w nasze własne serca i obnaża przed nami te nasze wszystkie ludzkie słabości, nasze skłonności, nasze braki, to wszystko, w czym grzech dokonał swego zabójczego dzieła, uśmiercenia w nas tego, co jest podobne do Ciebie, tego, co odzwierciedla Twój charakter miłości, dobroci. Panie, dziękujemy za to wielkie zbawienie, że wyrwałeś nas z królestwa ciemności i przeniosłeś do królestwa Syna swego umiłowanego, że dałeś nam nowe życie, nasze kamienne serca zamieniłeś na serca mięsiste i uczysz nas kochać, uczysz nas patrzeć na drugiego człowieka Twoimi oczyma. I modlę się, kochany Panie, byśmy nie patrzyli na drugiego człowieka oczami zepsutego Adama, ale patrzyli tak, jak Ty patrzysz, z miłością, ze współczuciem, z akceptacją, z pragnieniem, by uczynić dla niego coś dobrego. Pomóż nam, Panie, bo wiesz, żeśmy słabi. Pomóż nam, prosimy, w każdym jednym dniu patrzeć na Ciebie i na to, jak Ty jesteś dobry, jak Ty jesteś hojny, jak Ty jesteś łaskawy. Pomóż nam uczyć się od Ciebie i przemieniaj nas. Wypełniaj nas Twoim świętym duchem, abyśmy nie byli chrześcijanami z nazwy, ale prawdziwie, byśmy odzwierciedlali piękno i dobroć Chrystusa Pana naszego. Amen.